Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Witam panie Pawle.
Dzień dobry panie Jerzy.
Organizuje pan w Poznaniu wystawę.
Za kilka dni, dokładnie 10 listopada, godzinie 16, jest wernisaż, na który wszystkich zapraszam. Pana też.
To jest w szkole?
To jest w szkole, ale nietypowej szkole, bo to jest Szkoła Sztuk Walki. Nazywa się Tanto. Miejsce, gdzie ta szkoła istnieje, to jest Bydgoska 5 w Poznaniu. To jest na Śródce.
Miejsce przypadkowe?
Miejsce nie jest przypadkowe, bo wystawa jest poświęcona Japonii, chociaż nie japońskim sztukom walki, ale pomyślałem sobie, że dla mnie będzie interesujące, kiedy tą wystawę zobaczą ludzie, dla których sztuki walki są czymś ważnym, po pierwsze, a po drugie, wystawa ma tytuł Chryzantema i beton, nawiązuje do książki Benedict z lat 40. Chryzantema i miecz, w której amerykańska antropolog próbowała odpowiedzieć na pytanie, jakie wzory kultury są ważne dla Japończyków. Ona uważała, że chryzantema i miecz, a ja próbuję pokazać inną Japonię, taką, jaką możemy zobaczyć, czy przeczytać w książce Kera pod tytułem Upadła Japonia, czy Odeszła Japonia i Psy i demony, gdzie on opisuje Japonię nowoczesną, to znaczy Japonię, w której zbudowano wielkie betonowe miasta, zabetonowano część wybrzeża. Nie w pierwszym odruchu naszego myślenia o Japonii, myślimy o Japonii jako kraju, chyba tak mi się wydaje, bardzo uporządkowanym, estetycznym, pełnym przyrody, zachwytu i pochylenia się nad kwitnącymi śliwami czy wiśniami. A tu okazuje się, że Japończycy potrafią też zbudować sobie zupełnie inną Japonię. I o tym jest między innymi ta wystawa. A szef szkoły Tanto, bo tak ta szkoła sztuk walki się nazywa, czyli sensei, nauczyciel, jest związany też z Towarzyszeniem Przyjaciół Śródki. I to stowarzyszenie ma taką ambicję, aby wpływać na kształt rewitalizacji Śródki. Teraz taki projekt jest realizowany i ta wystawa pokazuje, jak można budować nowoczesne miasta. I zadajemy, czy ja zadaję to pytanie, tą wystawą, jak ma wyglądać Śródka, czy tak jak Japonia.
Nihon no mukashi banashi no sekae yokoso.
Jak wygląda Japonia?
Ja byłem w Japonii. Japonia ma kilka różnych oblicz, bo trzeba sobie uświadomić, że jej północ jest prawie koło koła podbiegunowego. Myślę o Sachalinie, gdzie panuje klimat absolutnie północny, arktyczny, aż do południa Okinawy, gdzie panuje już klimat subtropikalny. Czyli na północy śniegi są od listopada, a często od października, aż do kwietnia i maja. Jest bardzo krótki okres lata, a na południu z kolei trwa praktycznie cały czas lato. W każdym razie to w naszym myśleniu lato. Tam zima to jest pora monsunowa i padają ogromne ilości deszczu, ale śniegu tam nikt na Okinawie nie ogląda. W związku z czym Japonia jest rozpięta, czy klimat Japonii, przyroda Japonii jest rozpięta między tropikiem a Arktyką, tak to nazwijmy, czy z przyrodą polarną. A w środku jest taka Japonia klimatycznie podobna trochę do nas, to znaczy są lasy liściaste, mieszany las, jest bardzo dużo sosen oczywiście i świerków opisywanych przez literaturę japońską z radością, ale mówię o tym, że literatura, bo w literaturze japońskiej bardzo dużo pisano o przyrodzie, a w latach po II wojnie światowej wymyślono, że trzeba stworzyć nowe lasy, lasy przemysłowe i wycięto 40% lasów mieszanych, głównie lasów liściastych i posadzono cedry, mając nadzieję, że ten cedr będzie lasami przemysłowymi. To się nie sprawdziło, okazało się, że nie opłaca się tego cedru wycinać, a cedr wpływa na kwaśność gleby, w związku z tym zniknęła zupełnie wyściółka czy ściółka leśna.
Ale pan był w Japonii nie oglądać lasy i badać te lasy, tylko żeby fotografować Japonię.
Tak, ale mówię o tym dlatego, że jak powiedziałem, moim pierwszym odruchem, kiedy miałem wyjechać do Japonii, była wiara czy wyobrażenie wyniesione z literatury właśnie, że dla Japończyków natura jest czymś ważnym. A kiedy wylądowałem w Osace, okazało się, że jest to wielkie, wielomilionowe miasto, które jest całkowicie betonowe. Znalezienie tam jednego pojedynczego drzewka jest niemożliwe. A w dodatku ten beton, myślę o budynkach betonowych, wielopoziomowych skrzyżowaniach, nowoczesnych w myśleniu, zbudowanych w latach 80. dworcach, myślę tu o naszym dworcu, stajemy wobec takiego betonowego tworu, gdzie nie ma miejsca ani dla przyrody, ani dla ludzi. Rzeki, kanały, w których Osace jest bardzo dużo, są całkowicie zabetonowane, w pełni kontrolowane. Czy takie miasto chcielibyśmy oglądać? To znaczy ono pewnie jest wygodne, pewnie jest użyteczne, chociaż sami Japończycy bardzo narzekają na korki i na rozwiązania właśnie różnych kolei wielopiętrowych, to jednak nie ma tam miejsca dla i natury, i zwierząt, i człowieka. W związku z tym taki pierwszy nasz odruch w tej wystawie stawiam takie pytanie, jak ma wyglądać Poznań? Czy chcemy, aby Poznań był właśnie podobny do tych miast, które Japonia sobie wystawiła, czyli Osaki, Tokio, Nowego Kioto, Hiroshimy, Kobe, gdzie beton przeważa i nie ma miejsca dla natury, czy też tymi obszarami natury, które Japończycy sobie zostawili. Wystarczy wyjechać z Kioto kilkadziesiąt kilometrów i odnajdujemy tą naturę, ale znowu Japończycy mówią, no ale zobacz, jak to wygląda. Jest wiele dróg, które zostały zbudowane niepotrzebnie, zbudowano tamy niepotrzebnie, zalano ogromne obszary wsi, zabetonowano, czy zasypano zatoki po to, żeby postawić na przykład boiska piłkarskie, czy boiska do krykieta, czy o to nam chodzi? To jest pytanie, które dzisiaj w pędzie budowlanym, który Polskę miał ogarnąć, a ogarnął no tak, a nie inaczej, możemy sobie czasami zadać pytanie, jak bardzo chcemy zmieniać krajobraz i gdzie są granice ingerencji człowieka w krajobraz. Czy na pewno wyobrażenie, że czteropasmowa, czy pięciopasmowa, sześciopasmowa, sześciopoziomowa autostrada jest tutaj niezbędna. Ja nie mówię tego przeciwko budowie autostrad, wręcz przeciwnie. Uważam, że w Poznaniu brakuje dobrze zbudowanej obwodnicy, zbudowano wiele bezsensownych zupełnie rozwiązań według mnie komunikacyjnych, ale należy sobie zadawać takie pytania a propos Śródki, która jest jeszcze enklawą starego budownictwa. Kiedy się tam chodzi, można czasami się zdziwić, jak długo przetrwały tam tak bardzo nierówne chodniki i domy, które nie są odremontowane, ale może warto zastanowić się, czy warto je wyburzać i budować tam nowe plomby deweloperskie, czy zachować obecną, ciągle trwałą strukturę budownictwa czy założeń urbanistycznych Śródki. Wystawa składa się z trzech elementów. Zdjęć, które zostały głównie zrobione między Osaką i Kioto, głównie w miastach. Fotografuję miasto. Te zdjęcia są zderzone z tekstami, które opowiadają właśnie o tej Japonii betonowanej, nowej, modernistycznej, jaką Japończycy próbowali zbudować po II wojnie światowej. Tym tekstom o historii zabudowywania Japonii towarzyszą wiersze japońskie od VIII wieku do współczesności, które pokazują taką Japonię, jaką bardzo często w pierwszym czytelniczym odruchu mamy na myśli, to znaczy taką Japonię z literatury, z tych wierszy zwanych haiku, czy waka, czy waka, gdzie natura jest bardzo ważnym elementem. Natura jest sposobem oglądania i opisywania świata dla Japończyków w poezji i literaturze. W rzeczywistości wygląda to trochę inaczej. Ja fotografuję aparatem cyfrowym, niestety. Jakiś czas temu zmieniłem aparat z błony klasycznej na aparat cyfrowy z wielu powodów, głównie z wygody. Że mogę sam te zdjęcia przygotować i obrobić, to znaczy cały proces pracy w ciemni, który teraz ze względu na moje oczy byłby mi dla mnie dostępny w komputerze, mogę to zrobić sam. Więc dostarczam zdjęcia w postaci cyfrowej do laboratorium, które przygotowuje mi powiększenie.
Wiele osób słabowidzących, które fotografują, wykorzystują zdjęcia do tego, żeby coś zobaczyć bliżej. Czy panu to też się przydaje?
Czasami z rozbawieniem zauważam na zdjęciu elementy, kiedy fotografuję na ulicy, na które nie zwróciłem uwagi. Zwróciłem uwagę na przykład na człowieka, który wydawał mi się interesujący, robię zdjęcie w szerokim planie i nagle patrzę, że na drugim i trzecim planie są także bardzo interesujące rzeczy, więc z tego punktu widzenia tak, ale na razie nie fotografuję po to, żeby oglądać dokładniej świat. Wjadąc do Japonii, wiedziałem, że chcę zrobić z tego wystawę, zwykle tak jest, ale raczej jest to specyficzny sposób chodzenia po mieście, oglądania. Zupełnie inaczej oglądam miasto, kiedy nie zamierzam robić zdjęć i zupełnie inaczej, kiedy fotografuję. To znaczy, chodząc po mieście z założeniem, że robię zdjęcia, patrzę okiem kamery. Fotografuję od wielu lat i mam taki nawyk myślenia aparatem czy zdjęciem, kadrem. I to jest zupełnie inne oglądanie. Sam się na tym złapałem, że zwracam uwagę na zupełnie inne rzeczy, niż kiedy chodzę i oglądam po prostu miasto dla własnej przyjemności, żeby je zapamiętać, obejrzeć albo nasycić się jego pięknem. Kiedy się fotografuje, cały czas się kadruje, to znaczy tnie fragmenty, które mogą być interesujące na zdjęciu.
Czy jest jakiś specjalny aparat dla osoby słabowidzącej, który warto by było polecić?
Niespecjalnie o tym myślałem. Ja mogę powiedzieć tyle, że kiedy zacząłem mieć problemy z wzrokiem, wtedy fotografowałem jeszcze aparatami na błonę klasyczną. Przede wszystkim miałem problem z ostrością. I tu nie był problem błony, a problem ostrości. I wtedy pojawił się autofokus. Te aparaty kiedyś były bardzo drogie. Teraz każdy telefon komórkowy ma autofokus, więc żadne odkrycie. Myślę, że to jest istotne, że dla osoby słabowidzącej wyostrzenie obrazu ręcznie jest bardzo trudne albo prawie niemożliwe. I bardzo czasochłonne. A na ulicy, jeszcze jeżeli się robi fotografię reportażową, zupełnie na to nie ma czasu. W związku z czym autofokus bardzo ułatwia. Dlatego ja uważam, że podstawą jest dobra optyka i bardzo dobry autofokus. Nowoczesne aparaty mają bardzo różne autofokusy pracujące z różną szybkością, różną precyzją. Fotografuję od lat Canonem i jestem bardzo zadowolony z tego autofokusa, chociaż autofokus Canona na przykład ma problemy, kiedy jest mgła albo jest już bardzo szaro. Wtedy rzeczywiście nie zawsze jest precyzyjny.
Wystawa fotograficzna o Japonii Pawła Kamzy w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 5 to za tydzień, w sobotę, wernisaż o godzinie 16. Czy będzie podawana kawa Blue Mountain?
Nie, nie będzie kawy Blue Mountain, będzie zielona herbata, bo wystawa jest w Japonii.
A w Japonii pije się bardzo dużo kawy tej właśnie Blue Mountain.
Tak, ale dla Japończyków najważniejsze i tak jest zielona herbata. A propos zielonej herbaty, podczas wernisażu Sokę Krzysztof Jankowiak, który jest mistrzem walki mieczem japońskim, ale także mistrzem ceremonii herbaty, zaprezentuje wszystkim, czy zaprosi wszystkich do uczestnictwa w ceremonii herbaty.
Najbliższa sobota, 10 listopada, godzina 16, ulica Bydgoska 5 w Poznaniu, wernisaż Pawła Kamzy. Serdecznie zapraszamy. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.